Dziękuję serdecznie za to, że mam przywilej dzisiaj być z wami w miejscu, w którym mam nadzieję, że przyszliśmy dla Jezusa. Ciekawe, jakie mieliśmy myśli idąc z tego poranku do tego miejsca. Czy naprawdę spodziewałeś się, że może się tak stać, że po tych 2 godzinach coś się zmieni w twoim życiu? Zaczniesz inaczej żyć? Czy to w ogóle jest możliwe? Pewnego razu 2 zapracowanych ludzi wykonywało jak zwykle swoje codzienne zajęcia i nagle pojawił się człowiek, którego nazywali Jezusem. Takie krótkie spotkanie, a już życie nigdy nie było takie jak do tej pory. Wiesz dlaczego? Spotkali Jezusa i zaczęli go słuchać. To jest pierwsze polecenie, pierwszy rozkaz Nowego Testamentu i pierwsza obietnica Nowego Testamentu. Ewangelia Marka 1,17. Cytuję: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I słuchajcie, i zaraz porzucili sieci i poszli za nim. I już nic nie było tak jak do tej pory. Pójdźcie za mną. Jak to nam brzmi? To jest sugestia, zalecenie. Co to jest takiego? Jak mówię do kogoś wstań, to co to jest? Rozkaz. Słyszysz to? Dokładnie tu jest napisane idźcie za mną. I coś z wami zrobię. Albo kogoś z was zrobię. Kogo? Co obiecuje Jezus? Nauczy nowego zawodu. Zrobi z siebie kogoś innego. Zrobi z siebie kogoś, kto będzie łowił ludzi. Sprawię, że... Co to jest? Wiesz, że to jest pierwsza obietnica Nowego Testamentu? My lubimy, kochamy obietnice, nie? Jak zdrowia nie mamy, Panie Boże, gdzie jest moje zdrowie? W Twoich ranach jest moje uleczenie, prawda? Panie Boże, nie ma pieniędzy, Twój sprawiedliwy nie będzie cierpiał, nie? Gdzie są moje pieniądze? Ile razy przypomniałeś pierwszą obietnicę Jezusowi? Pierwszą obietnicę Nowego Testamentu. Obiecuję rzecz fantastyczną. Mówi dokładnie, idźcie za mną. I coś zrobię. Nie ty, nie ja, ale on coś zrobi. Z tobą i ze mną. Żeby się uczyć od Jezusa, to trzeba z nim być. Po prostu inaczej się nie da. I popatrzymy na jeden fragment Nowego Testamentu, gdy zobaczymy w akcji najlepszego z ewangelistów, jakikolwiek żył. Ewangelia według świętego Jana, 4 rozdział. To jest dość długi fragment. Słowo Boże nam nie zaszkodzi, więc przeczytam go. 4 rozdział... Od 4, może od 3 wersetu. Chodzi o Jezusa. Opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei. Uwaga. A musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. W naszym czasie około południa. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, to wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego, Panie, nie masz nawet czerpaka, studnia jest głęboka. Skądże wiesz, więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił i synowie jego i trzody jego? Odpowiedział Jezus mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta. Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej, idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc, nie ma męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta, panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem. A ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła do Niego niewiasta. Wiemy, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. A On, gdy przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł Jezus. Ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. W tej właśnie chwili przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz albo o czym z nią rozmawiasz. Niewiasta tymczasem postawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego. Tymczasem Jego uczniowie prosili Go, mówiąc, mistrzu, jedz. Ale On rzekł do nich, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy kto przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. Czy wy nie mówicie, jeszcze 4 miesiące nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że są już dojrzałe do żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon za żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. 4:1 A musiał. Nie lubimy tego słowa, nie? Nie po drodze nam z tym słowem. Jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to jesteśmy powołani do czego? Do wolności. Ja już teraz niczego nie muszę. Zostałem uwolniony. Nikt nie będzie mi mówił, co ja mam czynić. Teraz już nie ma poboru obowiązkowego do wojska, ale był taki czas w Polsce, że jak miałeś te 18-19 lat, to dostawałeś z WKU takie powołanie i szedłeś do wojska. Ale byli tacy szaleńcy, którzy nie czekali na to powołanie, a sami na ochotnika się zgłaszali do armii. Nie było ich dużo, ale byli tacy. I słuchaj, skoro jesteś w tym wojsku jako ochotnik, bo się zgłosiłeś na ochotnika, czy możesz powiedzieć, dzisiaj pada, jest zimno, błoto, nie idę na ćwiczenia? No bo się przecież zgłosiłem na ochotnika. Możesz tak powiedzieć w wojsku? I to, że przyszedłeś do Bożego Królestwa, że Bóg zbawił cię i znalazłeś się w Bożym Królestwie, dał ci wolność, to wcale nie oznacza, że ty również i ja pewnych rzeczy nie musimy. Można bardzo łatwo dowieść, że Jezus czynił nie to, co chciał, ale to, czego chciał Ojciec. On musiał być w czym? W dziełach swojego Ojca. W tym, czego chciał Ojciec. Czyli Jezus musiał przechodzić przez Samarię. Jezus całkowicie zrezygnował ze swego chcenia. Jego życie, jego wola była podporządkowana temu, co chciał Ojciec. I pierwsza rzecz, której się uczymy od Jezusa, jeśli chodzi o dzielenie się Ewangelią, jeżeli masz być człowiekiem, zdobywcą dusz, to musisz mieć to duchowe kierownictwo. Bez tego to się nie będzie udawało, to nie będzie skuteczne. Muszę być prowadzony przez Bożego Ducha, muszę być na takim Bożym GPS-ie, żebym się znalazł we właściwym miejscu, z właściwą osobą, we właściwym czasie, używając właściwych słów. To jest niemożliwe, gdy nie jestem podporządkowany temu, co chce w danym momencie dla mojego życia Bóg poprzez Ducha Świętego. To jest niemożliwe. Pan podróżował przez Samarię i nagle w określonym miejscu, w określonym czasie była przez Boga przygotowana dla Jezusa sytuacja, w którą miał wejść. Była kobieta, była studnia, było gorąco, południe, czas przerwy obiadowej. Wszystko przygotowane do pewnego wydarzenia. Zdobywcy dusz to nie są niezwykli ludzie, ale to są ludzie, którzy muszą być gotowi do zrobienia niezwykłych rzeczy. Trochę zakręciłem? Chyba nie. Zdobywca dusz, człowiek, który jest używany przez Boga do zdobywania innych, to jest zwykły człowiek. On nie robi niezwykłych, on nie jest kimś niezwykłym, ale on robi rzeczy niezwykłe, nietuzinkowe. Dlaczego? Popatrzmy na Jezusa. Żydzi nieśli przez Samarię, nakładali pięciokrotnie drogi, żeby tylko ominąć ten teren zamieszkały przez takich skundlonych Izraelczyków. Takich traktowano. Jeżeli już musiał iść przez Samarię, bo ktoś umarł, a w ten czas grzebano w ciągu 24 godzin, to jakbyś poszedł na około 5 razy dłużej, to by nie zdążył na pogrzeb. Więc w ten czas mógł pójść taki ortodoksyjny Żyd poprzez Samarię, ale nie wolno było mu się zatrzymać. A po trzecie była przerwa obiadowa. Taki czas się spędza w restauracji, a nie w takim miejscu, w jakim był Jezus. Przy studni, gdzieś w prażącym słońcu. Jezus wszystko to zmienił. Jego uczniowie wiedzieli, co się robi o godzinie 13. Jest się na obiedzie, nie? Poszli sobie coś kupić. Idziemy do baru. Zrobili to. A Jezus został przy studni. Wiesz na co? Czekając na to, co przygotował ojciec. Tego południa czy tego popołudnia. Przyszła kobieta, to coś nadzwyczajnego o tej porze. Żyd i Samarytanka, następna nadzwyczajna rzecz. Jakiego biblijnego słowa użył Jezus, żeby rozpocząć tą rozmowę? Jakiego biblijnego słowa użył Jezus, żeby rozpocząć tą konwersację z tą kobietą? Powiedział, teraz powstańmy, przeczytajmy jakiś fragment ze zwoju. Teraz będziemy mówili o rzeczach bardzo ważnych. Tak zaczął Jezus? Jaki był Jezus w tym momencie? Naturalny. Naturalny. Jezus był naturalny. Nie zrobił niczego pobożnego i nic niepobożnego. Była studnia, była przerwa, było gorąco, była woda, była kobieta, było naczynie, chciało mu się pić. Normalna, codzienna sytuacja. Dla nas ciągle jest to problem. Jak zacząć rozmowę z kimś nieznajomym, chociażby? Jak zacząć z nim mówić o Bogu, o wieczności, o Ewangelii? Bądź naturalny. Bądź naturalny. Czy mógłbyś powiedzieć w takiej sytuacji, jakiej był Jezus, daj mi pić? To jest najbardziej naturalna prośba w takiej sytuacji, nie? Ale jednocześnie robiąc to, zrobił coś niezwykłego. Pokazuje to reakcja tej kobiety. Jest ważne, abyśmy byli ludźmi naturalnymi i abyśmy każdego dnia wykorzystywali te takie sytuacje, możliwości, jakie aranżuje nam Pan Bóg każdego dnia. Czyli po pierwsza rada, wykorzystuj sposobności, jakie daje Ci Bóg w ciągu każdego dnia. Bądź na nie otwarty. Na możliwości powiedzenia o tym, co jest związane z Ewangelią. Znajdujesz się w banku, stoi przed tobą jakaś osoba, z tyłu też dwie za tobą stoją. Jedna z tych osób mówi, ale dzisiaj mamy taką byle jaką pogodę. A myśli pan, że zasłużyliśmy na lepszą? Można zacząć tak? Stoisz przy dystrybutorze, przychodzi gościu i wlewa ci paliwo i mówi, o Boże, kiedy wreszcie ten weekend się zacznie? A czy się pan modli jeszcze w jakiś inny sposób? Pan, ja się w ogóle nie modlę, przed chwilą słyszałem. Naturalna sytuacja, nie? Zatrzymuje cię ktoś na drodze, wsiada do samochodu i mówi, ale pan to musi mieć dobre serce. Bierze pan ludzi po drodze. Wcale takiego nie miałem. Ale chciałaby pani trochę usłyszeć o tym, co się w moim życiu zmieniło? Dlaczego teraz jest inaczej? Takie proste. Naturalne. Często człowiek w tej sytuacji, w której z nim jesteś, daje ci możliwości do przeskoczenia, do wprowadzenia do tematu Ewangelii, złożenia świadectwa. I gdy jesteś gotowy, taki w blokach startowych, wyczulony na Boże działanie, na te Boże impulsy, to wchodzisz w tą sytuację. I nie musisz być śmieszny, nie musisz bez przerwy śpiewać jakichś chrześcijańskich pieśni czy klepać jakichś tekstów z Biblii. W naturalny sposób, gdy jesteś na Bożym GPS-ie i otwarty do tego, żeby prowadził Cię Duch Święty, będziesz wchodził w tę sytuację. Nie będziesz komiczny, nie będziesz taki dziwnie święty. Panie, Ty musiałeś. Ja też muszę. Jest nowy dzień. Nie wiem, kogo spotkam, ale Ty już wiesz. Chcę być w tym, co dla mnie przygotowałeś. Chcę wejść w tę sytuację. Nie chcę ich stracić. Panie, jestem do dyspozycji. Jedziemy. I się dzieje. Czy jest w Tobie i we mnie taka gotowość, takie otwarcie na sterowanie mojego życia każdego dnia przez Ducha Świętego, jeśli chodzi o dzielenie się Ewangelią? Druga rzecz. Musisz być otwarty i wchodzić w rozmowę i powiedzieć coś takiego, czego ten człowiek nie zapomni. Być może jedno zdanie, ale to będzie tak jak taki klucz, który otworzy zamknięte drzwi. Był człowiek, który tak chodził od domu do domu i próbował traktaty rozdawać. I jeżeli była szansa, dzielić się Ewangelią. Do kolejnych drzwi zapukał, drzwi się uchyliło, pani go zobaczyła, jakiś traktat, jakaś Biblia, mówi, nie, nie, ja dziękuję, ja mam swoją wiarę. I drzwi już się zamykają, taka mała sparka. I co zrobić w tej sytuacji? No można nogę wsadzić, nie? Żeby się nie domknęły. Ale to był człowiek, który chodził na Bożym GPS-ie. I mówi, i co ma pani z tej swojej wiary? Drzwi się trochę uchyliły, zaczęła mówić, zaczęła się plątać, jąkać i wreszcie zbawienna myśl przyszła do jej głowy. A co pan ma z tej swojej wiary? Właśnie po to tu przyszedłem. Widzisz te kilka słów? Co zrobiło? Wsiada kobieta, 60-65 lat, emerytowana nauczycielka. Zaczynamy rozmowę. I mówię do niej, przesadziłem. Mówię, co by pani takiemu młodemu człowiekowi, jak ja, powiedziała? Jak mam żyć, żebym godnie żył? Ona się zamyśliła, powiedziała, proszę pana, teraz to jest niemożliwe. Myślałem dokładnie jak pani, ale coś się stało w moim życiu i teraz żyję inaczej. Możemy o tym pogadać? Po półtorej godzinie ona wysiadała. Ona siedziała na tylnym siedzeniu, wysiadła. Drzwi są jeszcze uchylone. I mówię, co pani myśli o tym, o czym rozmawialiśmy? I ona mówi, wiem, że decyzja jest moja. Drzwi się zamknęły i ja odjechałem. Jedno zdanie. Co by pani powiedziała człowiekowi, jak ma godnie żyć? Jest bardzo ważne, by reakcja naszego rozmówcy była pełna zaciekawienia. Daj mi pić, powiedział Jezus. I to zaintrygowało tę kobietę. Była pełna zaciekawienia. Wiecie, gdy ludzie często żyją nudnym życiem, są znudzeni. Jak mają do swojej nudy dodać jeszcze twoją i moją nudę, to oni dziękują za taką sytuację. Nikt nie jest podekscytowany, że do swojej nudy dołoży jeszcze twoją i moją. Jezus robił to w taki sposób, że budził zaciekawienie tej kobiety. Jezus zadziwił tę kobietę, stawiając zwykłe pytanie, wprowadził do rozmowy niezwykły temat. Wyszedł od tego tu i teraz, gdzie byli. Jezus był gotowy, by przekraczać granice. Żydzi i Samarytanie nie rozmawiają ze sobą. To była jedna granica. My też mamy swoje granice. Zwykle stworzymy granice, żeby wyznaczać obszar swojej wolności. Tak naprawdę granice sprawiają, że się coraz bardziej zamykamy. Im więcej granic, tym bardziej jestem zamknięty do tego obszaru wyznaczonego przez te granice. To jest ateista, to jest buddysta, to jest alkoholik, to jest jakiś tam czciciel Hare Krishna, to jest jakiś człowiek taki zakręcony religijnie. Widzisz, już z iloma ludźmi nie mogę rozmawiać? Ile granic sobie wybudowałem, a mam tu dużo więcej. Ten jest za mądry, ten jest za głupi, ten jest za elokwentny. Ten nie zrozumie? Granice nas zamykają. Jezus nie respektował granic. Takich granic, o których wspomniałem. Może dużo bezpieczniej jest, jeżeli w parku jest ławka i siedzi tam jakaś osoba, to byłoby, jak jesteś młodym człowiekiem, lepiej się bezpiecznie dla ciebie przysiąść do staruszki niż do atrakcyjnej kobiety i zacząć ją ewangelizować. I ta babcia będzie bardziej zdziwiona, że młody człowiek tyle czasu poświęcił, żeby słuchać historii jej życia. I może tam będzie czas, by powiedzieć kilka ważnych zdań. Wiecie, te sytuacje, które aranżuje Pan Bóg, są naprawdę bardzo różne. Stoisz w kolejce do apteki. Przed tobą stoi parę osób i przed tobą stoi babcia. Daje 5 recept. I ta pani, aptekarka, patrzy, są wszystkie lekarstwa i ta babcia stojąca przed tobą, emerytka, pyta, ile to będzie kosztowało. No i pani aptekarka mówi. No i babcia mówi, niech pani mi da te 2 ostatnie recepty. Wiesz, dlaczego je bierze? Bo nie ma pieniędzy. A ty stoisz z tyłu. Możesz wziąć te recepty. Niech pani je da. Ona się obróci i powie, dlaczego pan to robi. Tak prosto. Nawet nie wiemy, czy Jezus otrzymał tę wodę, czy nie. Ale jedno jest pewne. Jezus mówił w taki sposób, że to interesowało tę kobietę. I kiedy rozmawiasz z ludźmi, pobudza ich zainteresowanie. Nie mów wszystkiego jednego po drugim. Nie bądź jak taki karabin maszynowy. Albo taka taśma, jak się przyciśnie przycisk play, to ona zaczyna grać zawsze to samo. 2 ludzi, jeden ewangelista, drugi chrześcijanin, lecieli samolotem. I w pewnym momencie nawiązała się rozmowa między nimi a stewardesą. No i po pewnym czasie ona pyta, no a jaki zawód panowie mają? Co panowie robią, jeśli chodzi o zarabianie? I jeden z nich mówi, no w pewnym sensie to co pani? A, to jesteście jakimiś pracownikami innych linii lotniczych? No nie, ale blisko. A to w jakimś biurze podróży jesteście? No blisko, ale jeszcze nie zupełnie. Pracujemy przy pewnym transporcie ludzi. O, to ciekawe. Co robicie? Była bardzo zaciekawiona. No i w końcu jeden z nich mówi, jestem ewangelistą. Pomagam ludziom w przemieszczeniu się stąd, tam. Padła komenda na pokładzie zapiąć pasy, bo schodzimy do lądowania. Ona nie chciała pójść na swoje miejsce. Rozmawiała. A można było inaczej, nie? Wie pani, że zdarzają się wypadki samolotowe najwięcej przy lądowaniu albo przy starcie? No i co? Wie pani, gdzie pani wyląduje? Jeśli chodzi o wieczność? Może lepiej, jak teraz pani tu klęknie i pomodlimy się. By się trzymała jak najdalej od tych 2 nawiedzonych, nie? Jak mówisz, rozmawiasz z ludźmi o Ewangelii, budź ich zainteresowanie. To robił Jezus. Jezus mówi jej, gdybyś tak naprawdę wiedziała, kim jestem, no lepiej ty tak ludziom nie mów. Bo gdyby wiedzieli, kim ty jesteś, to może już by cię dłużej nie słuchali. Jezus mógł to zrobić. Ale to pokazuje, że budził jej zainteresowanie. Gdybyś tak naprawdę wiedziała, kim ja jestem, to ty byś mnie prosiła, a ja bym ci dał wody. I tę wodę, którą ja ci dam, to po napiciu się już byś więcej nie pragnęła. Ja myślę, że ją to zainteresowało. Bardzo mocno ją zainteresowało. Jeszcze nigdy o niczym takim nie słyszała, tak? O czym mówił Jezus? O Duchu Świętym. O Bożym życiu, które się pojawi i zacznie tak pulsować, że zacznie wylewać aż na zewnątrz. Popatrzcie, jakich my dziwnych terminów, jakich napuszonych chrześcijańskich słów używamy, żeby mówić o Ojcu, o Synu, o Duchu Świętym. Jezus był taki naturalny, taki normalny w języku, którego używał. Myślę, że ona nie rozumiała Jezusa do końca, ale ona chciała to, o czym mówił Jezus. Tego, o czym mówił Jezus. I mówi, daj mi. I w ten czas Jezus stał się bardzo konkretny, bezpośredni. Może się to stać, możesz mieć tą wodę, ale najpierw przyprowadź swojego męża. Przemówił do niej bardzo osobiście. Jezus dotknął głównego problemu jej życia. On nie powiedział, grzech, to jakaś niedogodność, jakiś mały problem w naszym życiu, ale jesteś fajny, bądź taki, jaki jesteś, przyjdź, dostaniesz ode mnie jeszcze coś więcej, będzie jeszcze lepiej niż jest. Takiej Ewangelii Jezus nie sprzedawał. On niczego nie sprzedawał. Takiej Ewangelii nie zwiastował. Tak Jezus nie zrobił. Przyprowadź swojego męża. A ta kobieta żyła już w którymś tam związku. Są ludzie, którzy mówią, a co to? Biblia każe się żenić? No pokaż mi teksty, które mówią o ślubie w Biblii. No pokaż mi. Przecież się kochamy. Biblia nic nie mówi na temat ślubu. Jezus mówi, miałaś 5 mężów. Ale ten, z którym teraz jesteś, ten człowiek, nie jest twoim mężem. To grzech. I Jezus dotyka problemu jej życia, dotyka jej grzechu. I nie wyłączaj w rozmowie ewangelizacyjnej tematu grzechu. Nie wyłączaj w rozmowie ewangelizacyjnej tematu sprawy grzechu. Musimy dotknąć jakby jądra problemu. Jak to zrobić? No trzeba być na tym GPS-ie. Da ci zrozumienie, da ci słowa. Nawet czasami ty sam nie będziesz świadomy, że to, co mówisz, dociera w samo jądro problemu tej osoby. Kobieta została zdumiona. Skąd on o tym wie? Jaką miała odpowiedź? Jesteś prorokiem. I przy dzieleniu się Ewangelią potrzebujemy pomocy Ducha Świętego, abyśmy mówili coś, co uchwyci tych ludzi w samym środku. To są najlepsze nawrócenia. Nie dzięki twojemu i mojemu gadulstwu, ale dzięki temu, że dałeś się poprowadzić Bożemu Duchowi i dał tobie mi słowa, które odpowiedziały na problem, w którym jest dany człowiek. On mówi do mnie, skąd on mnie zna. I teraz dochodzimy do niebezpiecznego momentu w tej rozmowie. Była to rozmowa religijna. Dotąd był to człowiek, który ją zainteresował. Teraz zwraca uwagę, że najprawdopodobniej jest to prorok, ale nie doszła jeszcze do odkrycia, że to jest Boży Syn. A, ty jesteś prorokiem, Żydem, no wy macie swoją religię, a my, Samarytanie, mamy swoją religię. Wy macie swoje święte miejsca, a my mamy swoje święte miejsca. Wy macie swój kościół, swoją świątynię, a my mamy swój kościół i swoją świątynię. Ty masz swoją wiarę, ja mam swoją wiarę. My się modlicie w Jerozolimie, a my na górze Garizim. I to jest bardzo niebezpieczny moment w czasie rozmowy z ludźmi, którzy nie znają Pana Boga. Bardzo często tutaj przegrywamy ten moment, w którym możemy podzielić się z kimś Ewangelią. Wiesz dlaczego? Bo tematem rozmowy zaczyna być religia. Ta kobieta powiada, my mamy swój kościół, była dość inteligentna, bo wiedziała, że jest nie tylko jej kościół, ale jeszcze jest inny kościół. Czasami ludzie nawet tej podstawowej świadomości nie mają. Wiedzą, że jest jeden kościół i jest jakaś jeszcze organizacja Świadków Jehowy. I tu się kończy wiedza wielu naszych rodaków. Ona była mądrzejsza. I gdy wchodzimy w ten moment rozmowy, to bardzo często gdzieś lądujemy w tej rozmowie takiej religijnej. No tak, no ty masz kościół, my mamy kościół, ale ten twój kościół to nie jest właściwy kościół. Tam w niewłaściwy sposób się modlisz. Tam za mało jest Boga, za dużo jest ludzi, świętych. To nie tak. A ludzie mają tylko tą odrobinę religijności. Jak im to zabierzesz, to co im zostanie? No nic już im nie zostanie. Więc trzymają to, co mają, tak? Jak dziecko chwyci jakieś ostre narzędzie, jak będziesz próbował mu je zabrać, to się może pokaleczyć, tak? Co w takiej sytuacji zrobić? Pokazać jej coś dużo lepszego. Nie wiem, lody. puści widelec, ostry nóż, jak zobaczy lody. Samo zostawi, nie? Jezus tak nie robił. My często chcemy zabrać tą odrobinę religijności, jaką mają ludzie. Jezus tego nie robił. Wiesz, co Jezus powiedział? Przychodzi czas, że ani na tej górze, ani nawet w Jerozolimie nie będziecie chwalili Boga. Bo to, gdzie chwali się Boga, nie jest najważniejsze. Jest ważniejsze pytanie. Jak? Jak? Jak się właściwie do Niego odnosić? Jak się do Niego modlić? Kogo Ojciec szuka? Jakich ludzi? Którzy Mu oddają część we właściwym miejscu, czy jakich szuka? Którzy oddają część w duchu i w prawdzie. Wiesz dlaczego? Bo to, gdzie jak, jest ważniejsze od tego, gdzie. Później przyjdzie czas na to, żeby porozmawiać o tych innych tematach, ale nie w sytuacji dzielenia się Ewangelią. Pozwól, aby ludzie poznali, zobaczyli Jezusa, żeby odkryli, że jest Bożym darem. Jak On znajdzie się w ich życiu, wiele innych rzeczy sami wypuszczą, bo to nie będzie tak ważne i tak dobre jak Jezus. I wtedy pokaż im, że potrzebują Bogu oddawać we właściwy sposób chwałę w duchu i w prawdzie. Kiedy kobieta napiła się tej wody, o której mówił Jezus, sama stała się świadkiem. Do tej pory była obiektem świadectwa, a teraz sama stała się świadkiem. Zobaczcie, jak szybko. Zostawia swój dzban, czyli zapomina o tym, po co przyszła do tej studni. Ma tylko jedno pragnienie. Goni do tego swojego miasteczka i mówi: chodźcie, chodźcie. Znalazłam go. Wiecie, dlaczego ona była o tej porze przy studni? Bo się wstydziła innych kobiet, które przychodziły do tej studni, bo była grzeszną, była na językach całego miasta. A teraz ta sama kobieta wraca do tych wszystkich ludzi i mówi: powiedział mi prawdę. I się tego nie wstydzi. To pokazuje, jak radykalną zmianę Jezus uczynił w jej życiu odnośnie tego, co myślała sama o sobie. Stawia miasto na nogi. Wiesz, i najlepszymi ewangelizatorami, najlepszymi ewangelistami często są ci, którzy dopiero co przyszli do Jezusa. Poobserwujcie, oni najczęściej i najwięcej przyprowadzają nowych ludzi do wspólnoty i do poznania osobistego Jezusa. Wiecie dlaczego? Bo oni jeszcze mają przyjaciół, którzy nie znają Boga. Oni jeszcze piją kawę i herbatę z ludźmi, którzy niekoniecznie chodzą do tego miejsca. Oni jeszcze mają gdzie łapać ryby. Najpierw spotkała człowieka, później odkryła w nim proroka, teraz rozpoznała w nim Mesjasza. A uczniowie? Ilu uczniów jest w tym miasteczku, do którego pobiegła kobieta? Ilu uczniów Jezusa? Ilu? 12. Ilu ludzi przyprowadzili do Jezusa? Podaję liczbę. Kobieta, całe miasto. Ale to byli dobrzy uczniowie. Przynieśli coś do jedzenia mistrzowi. To dobrze, że oni pamiętali. A Jezus mówi: słuchajcie, ja już się najadłem. Jaka była reakcja? Zdziwili się. Ja mówię, kto przyniósł mu jeść? Ta kobieta? Być może przyszli z frytkami, smażoną rybą, Coca-Colą. Dobrzy uczniowie. Dbali o mistrza. Myśleli tylko nie tylko o sobie. Ale Jezus powiedział: ja dziękuję. Ja już mam pokarm. A co było pokarmem Jezusa? Czego On się najadł? Przyprowadził nowego człowieka, nową duszę do Ojca. To było dla Niego tak ważne, że mógł zrezygnować z jedzenia. Czy dzielenie się Ewangelią, bycie z człowiekiem w sytuacji, w której mogę się z nim podzielić Ewangelią, jest dla Ciebie i dla mnie tak ważne, że zrezygnuję nawet z tak ważnych rzeczy, jak chociażby obiad, jedzenie? Z czego tak naprawdę rezygnujesz w swoim życiu? Żeby dzielić się Ewangelią. Słuchajcie, to nasze główne zadanie, do którego nas powołał. Idźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Na ile ta obietnica Jezusa stała się rzeczywistością w twoim życiu? Patrzyliśmy, jak Jezus, najlepszy ewangelista, dzielił się Ewangelią. Powtórzmy. Człowiek, który ma być zdobywcą dusz, musi mieć to duchowe kierownictwo. Doprowadzi cię do właściwej osoby, we właściwym czasie da ci właściwe słowa. Po drugie, wykorzystuj sposobności, jakie Pan Bóg aranżuje każdego dnia w twoim życiu. Wchodź w nie. Bądź przy tym naturalny. Nie próbuj się kreować na kogoś innego, kim nie jesteś. Nie zmieniaj głosu. Nie zmieniaj postawy. Bądź naturalny. Bądź jak Jezus. Bądź otwarty. Powiedz coś takiego, czego człowiek nie zapomni. Bądź gotowy do przekraczania granic. Wchodź w te nowe sytuacje. Nie bój się ich. Budź zainteresowanie słuchacza. Mów w taki sposób, żeby budzić zainteresowanie swojego rozmówcy. Nie omijaj w rozmowie ewangelizacyjnej tematu sprawy grzechu. I wreszcie bardzo ważna rzecz. Mów o Jezusie. Zwiastuj Jezusa. Nie zwiastuj religii. Przynoś Jezusa. Ja już skończyłem kazanie. W czasie się wyrobiłem. I chcę powiedzieć, że tu jest taka pewna możliwość. Jaka? Albo jeżeli to słowo było słowem, którego Pan Bóg nie chce, to nie jest Boże słowo, to kto ma problem? Śmiało. Ja, tu macie taką zapadnię przy tej kazalnicy, zaraz mnie tam możecie schować. Ale jeżeli to jest Boże słowo i ty z nim nic nie zrobisz, to kto będzie miał problem? No ja nie. Ale może być tak, że ja nie będę miał problemu i wy nie będziecie mieli problemu. To jest Boże słowo, Boże przesłanie. I ty coś z tym słowem zrobisz. Co? Co będzie się działo w twoim życiu o 12:30, gdy już nie będzie ciebie w tym budynku? Co będziesz robił z tym słowem, które Bóg zechciał powiedzieć? 30 października 2016 roku. Aby to było słowo, które przyniesie życie. Będziesz się dzielił tym słowem z ludźmi, gdy będziesz naprawdę wiedział, gdy będzie ci zależało na ludziach, gdy będziesz miał świadomość, że jak nie słyszą Ewangelii, to idą do wieczności, w której nie ma Boga i ta wieczność nazywa się piekłem. I będziesz się dzielił Ewangelią również z tego powodu, bo jak zaczniesz to robić, to zobaczysz, jak Boże życie, wspaniałe Boże życie, zaczyna pojawiać się w twoim życiu. Prawdziwe, spełnione, jak przygoda. Tego tobie i sobie życzę. Amen.